kart historii.
Wodowanie UFO w Shag Harbor w 1967 roku. 45 lat temu w pobliżu rybackiej osady Shag Harbor doszło do otwartego lądowania zagadkowego obiektu latającego. Przybyli na miejsce policjanci widzieli, że jeszcze przez jakiś czas unosił się on na wodzie, po czym prawdopodobnie zatonął. Wezwani na miejsce nurkowie oficjalnie nie znaleźli na dnie żadnych pozostałości. A nieoficjalnie? Przypadek z Shag Harbor to jeden z ważniejszych incydentów z udziałem UFO, jaki miał miejsce w Kanadzie. Często porównuje się go do słynnej historii z Roswell, ale wydarzenie to ma coś, czego brak w legendarnym przypadku z 1947 roku. Oficjalną dokumentację. Za wydarzeniem z Shag Harbor ciągnie się długi papierowy ślad różnego rodzaju akt rządowych i wojskowych. Po zapewnieniach, że nie zdarzyło się tam nic ciekawego, o sprawie zapomniano na 26 lat. Na wierzch wyciągnął ją po raz kolejny Christopher Stiles, badacz UFO z Halifax, członek organizacji MUFON, dla którego było to pierwsze tego typu dochodzenie. Nocą 4 października 1967 roku, krótko po 23, nad niewielką osadą rybacką Shag Harbor w prowincji Nowa Szkocja widziano UFO o średnicy około 20 metrów. Obiekt, na którym widniały cztery jasne i błyszczące w określonej sekwencji światła, nachyliwszy się pod kątem 45 stopni, szybko kierował się w stronę wody. Po zderzeniu pojawił się błysk i donośny huk. Na komendzie kanadyjskiej królewskiej policji konnej, RCMP, w Barrington Passage rozdzwoniły się telefony, jednak żaden ze świadków zdarzenia nie wspominał o UFO. Większość wierzyła, że w zatoce doszło do katastrofy lotniczej i niezbędna może być fachowa pomoc. Na wybrzeżu zjawili się wkrótce trzej funkcjonariusze, kapral Werbicki i konstable Ron O'Brien z Barrington Passage, którzy zbliżali się do miejsca od wschodu, podczas gdy konstable Ron Pond, który w tym czasie patrolował drogę numer 3, jechał do Shag Harbor od zachodu, co pozwoliło mu widzieć ostatnie momenty obiektu w locie. Jak mówił, po charakterystyce lotu i układzie świateł uznał, że nie może to być zwykła maszyna. Kiedy wszyscy trzej funkcjonariusze spotkali się na brzegu, UFO wciąż unosiło się na wodzie w odległości około 800 metrów od nich. Emitowało blado-żółte światło i oddalając się w głąb zatoki, pozostawiało po sobie pas żółtej, gęstej piany. Ani Centrum Zarządzania Kryzysowego w Halifax, ani pobliska placówka NORAD, czyli Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej w Baccaro, nie odnotowały żadnych informacji o zaginionym samolocie. Konstable Pond relacjonował również, że podczas unoszenia się na powierzchni wody obiekt zmienił kształt i wydawał się czymś nieznanym. Miejscowi świadkowie potwierdzili szczegóły podane przez Ponda. Na miejsce katastrofy wezwano znajdującą się w pobliżu łódź Straży Przybrzeżnej oraz kilka kutrów. Jednak nim dotarły na miejsce, obiekt znikł. Prawdopodobnie poszedł na dno. Z miejsca, gdzie zatonął, nadal wydobywała się żółta piana, której towarzyszył siarkowy odór. Plama miała rozmiary 36 na 100 metrów. Poszukiwania trwały do 3 następnego dnia, a z nastaniem świtu były kontynuowane. Wszyscy byli przekonani, że coś niezidentyfikowanego ewidentnie poszło pod wodę. Następnego dnia po incydencie do kwatery głównej kanadyjskich sił zbrojnych w Ottawie przesłano na ten temat raport. Po konsultacjach z NORADem, dowództwo marynarki poproszono o niezwłoczne przeprowadzenie podwodnego rekonesansu. Od 8 października 7 nurków z HMCS Grandby przeszukiwało dno morskie w miejscu domniemanego zatonięcia obiektu. 9 października odwołano akcję z powodu zerowych rezultatów, co spowodowało również osłabnięcie zainteresowania mediów. Sprawę z Shag Harbor oznaczono numerem 34 w raporcie Komitetu Condona, owocu prac grupy dochodzeniowej sformowanej na Uniwersytecie Colorado i finansowanej przez amerykańskie lotnictwo, której głównym celem było rozprawienie się z zagadką UFO. Amerykańscy badacze zainteresowali się nią dzięki Jimowi Rollinsonowi z organizacji ufologicznej APRO. Dr Levine, wyznaczony z ramienia komitetu do zbadania przypadku, ograniczył swoje wysiłki śledcze do wykonania dwóch telefonów do Kanadyjczyków, do dowództwa marynarki i rzecznika RCMP. Levine doszedł do wniosku, że sprawa nie jest warta uwagi, gdyż poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Był to kolejny powód spadku zainteresowania sprawą, która ożyła ponownie dopiero w 1993 roku. Chris Stiles, zainspirowany działalnością Leonarda Stringfielda i Stantona Friedmana, poczuł, że ponowny wgląd w archiwa sprawy z Shack Harbor może przynieść ciekawe rezultaty. Przy skromnym wsparciu Funduszu do Spraw Badań UFO i poparciu ze strony Friedmana i Dona Berlinera, Stiles rozpoczął analizę dokumentów i relacji świadków wydarzeń z października 1967 roku. Jak wspomniano, dzwoniący na komendę w Burlington Passage świadkowie nie mówili o UFO. Określenie to pada dopiero w dokumentach RCMP, NORAD, Kanadyjskich Królewskich Sił Powietrznych i Straży Przybrzeżnej. Relacje świadków nie były przerysowane i wypełnione fantastycznymi wątkami. Najbardziej wartościowe pochodziły od wojskowych zaangażowanych w akcję poszukiwawczą. Znaczna część dokumentacji przypadku, w tym rozkazy i komunikacja między Centrum Dowodzenia a bazami wojskowymi, została odtajniona i udostępniona w kanadyjskich archiwach narodowych w zestawie dokumentów RG-77. Wyłaniający się z nich obraz wskazuje, że próby poszukiwań obiektu o możliwie pozaziemskim pochodzeniu traktowano bardzo poważnie. Niecodzienne przypadki spotkań z UFO w Kanadzie, takie jak sprawa z Shack Harbor czy Falcon Lake, gdzie po spotkaniu z dziwnym obiektem poparzeń ciała doznał polski imigrant Stefan Michalak, spowodowały, że temat trafił do ministra obrony Leo Cadieu. Po szerokich konsultacjach dr Schaeffer, szef Sztabu Obrony i Sztabu Projektu AirDesk, czyli kanadyjskiego odpowiednika projektu Blue Book, programu badań nad UFO prowadzonego przez amerykańskie lotnictwo w latach 1952-1969, zadecydowali o przekazaniu spraw związanych z obserwacjami UFO do Narodowej Rady Badawczej. Stiles zyskał dostęp do listu sygnowanego przez ministra obrony, wysłanego do dyrektora Komitetu Doradczego do Spraw Badań Naukowych i Przemysłowych, w którym padają słowa, iż rząd Kanady wyraża wiarę w posiadanie przez niezidentyfikowane obiekty pozaziemskie technologii, która mogłaby znacznie przyczynić się do badań naukowo-technicznych. W noc, gdy doszło do upadku obiektów Shack Harbor, we wschodniej Kanadzie dokonano kilku godnych uwagi obserwacji UFO. Załoga jednostki MV Nicholson, która prowadziła połów w rejonie Sunbrow, donosiła o napotkaniu czterech unoszących się nad wodą obiektów, których obecność potwierdził radar. Tego dnia UFO widzieli również 12-letni Darrell Dory i R. Grundy Aaron, sprzedawca ubezpieczeń z Shelburne. Podczas lotu między Sherbrooke a Saint-Jean, załoga samolotu należącego do Air Canada odnotowała aktywność NOL, która została oficjalnie zarejestrowana w lotniczej dokumentacji. Miało to miejsce na kilka godzin przed upadkiem nieznanego obiektu do wód Shack Harbor. Raporty prasowe pojawiające się po odwołaniu poszukiwań wskazywały, że wojsko nadal było zainteresowane wyjaśnieniem tej sprawy. Na początku listopada pojawiła się niezwykle ciekawa informacja, którą przedrukowała część regionalnej prasy. Artykuł, przypisywany majorowi Wiktorowi Aldrichowi, nosił tytuł „Wojsko chce zgłaszania obserwacji UFO”. Stiles odkrył, że człowiek ten pełnił wiele funkcji, był radnym w Yarmouth, a także publicystą od tematów wojskowych. Przez czas badania incydentu z Shack Harbor działał on również jako główny oficer zarządzający w bazie wojskowej CFS Barrington w Buckaroo w Nowej Szkocji. Placówka ta odgrywała główną rolę w planach poszukiwania obiektu. Stiles odkrył, że Aldrich był jedyną osobą spośród grona policjantów i żołnierzy, którzy nie pamiętali absolutnie nic o incydencie z 4 października. Jego postawa była szczególnie dziwna w świetle zachowanych dokumentów. Policyjny raport z listopada 1970 roku wspominał, że oficer z bazy Barrington, pułkownik Rushton, zażądał od komendy w Barrington Passage kopii raportu dotyczącego zaobserwowania UFO przez braci Smith. Choć major Aldrich nie pamiętał, aby baza kiedykolwiek zajmowała się przypadkami UFO, w rozmowie telefonicznej ze Stilesem w 1993 roku powiedział, że nie było to sprawy warte dziennikarskiego śledztwa. Przed dochodzeniem przeprowadzonym przez ufologa niewiele wiadomo było też o roli, jaką w sprawie Shack Harbor odegrał ojciec Michael Burke Gaffney. Ten nieżyjący już jezuita pracował jako astronom w St. Mary's University w Halifax. Mało kto wie jednak, że ojciec Burke Gaffney współpracował z Narodową Radą Badawczą i rządem kanadyjskim w temacie UFO. W dokumentacji odnaleźć można prośby o przesyłanie do Ottawy próbek fizycznych śladów pozostawionych przez lądujące NOL. Mimo swego dużego zaangażowania w ufologię, jezuita określał się jako człowiek, którego mdli, gdy słyszy o niezidentyfikowanych obiektach. Najbardziej intrygującym elementem ze śledztwa Stilesa jest historia o próbie wyciągnięcia z dna obiektu, który znaleziono 40 km od miejsca upadku UFO w Shack Harbor, niedaleko miejscowości Shelburne. Niestety badanie tej historii natrafiło na poważne przeszkody i brak na to bezpośredniego potwierdzenia w dokumentacji. Istnieją jednakże źródła potwierdzające wersję, że podjęto drugą próbę poszukiwawczą w miejscu oddalonym od Shack Harbor. Źródłem tej historii byli wojskowi, którzy prosili o zagwarantowanie anonimowości. Historia ta, w przeciwieństwie do innych opowieści o katastrofach UFO, kończy się czymś, co można uznać za szczęśliwe wydarzenie. Po tym, jak wojskowe jednostki wytropiły zatopione UFO i rozpoczęły jego tygodniowy nadzór, okazało się, że pojawił się obok niego drugi obiekt, jak wierzono, udzielający mu pomocy technicznej. Według informacji, część jednostek obserwujących podwodne obiekty oddelegowano do misji mającej na celu przechwycenie radzieckiej łodzi podwodnej, która naruszyła limit terytorialny, być może chcąc zbliżyć się do tego, co spoczywało w okolicach Shelburne. Kiedy ogłoszono alarm, oba niezidentyfikowane obiekty zaczęły się oddalać w kierunku Zatoki Maine, gdzie rzekomo wystrzeliły ponad tafle wody i odleciały. Zdarzenie datowane na 11 października było przyczyną drugiej serii obserwacji UFO w okolicach Shack Harbor. Chris Stiles mówi, że chce uniknąć porównań z innymi rzekomymi katastrofami UFO i legendami, które narosły wokół nich. Scenariusze katastrof, jak wiele innych aspektów UFO, oferują możliwość lepszego zrozumienia natury tego zjawiska. Musimy być jednak w stanie pogodzić się z każdym wyjaśnieniem, mówi Stiles. Sprawa z Shack Harbor nie została zamknięta i, mówiąc szczerze, jest to dość nowy przypadek. Wielu świadków przesłuchano dopiero w latach 90. Nadal jednak brakuje kilku elementów układanki. Być może są gdzieś ludzie, którzy je posiadają. Autor: MUFON Canada. Źródło: ufoevidence.org. Tłumaczenie i opracowanie: Portal Infra. www.infra.org.pl. Czytał Ivelios.